A gościem Poranka Wnet jest europoseł Ryszard Czarnecki. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
Uczestniczył pan w Kongresie Polska Wielki Projekt?
Tak, uczestniczyłem w tym dorocznym kongresie, który odbywał się podobnie jak w latach ostatnich w Arkadach Kubickiego.
No i?
A myślę, że oczywiście to jest rzecz subiektywna. Ja mam takie wrażenie, że dla gości z zagranicy, którzy przyjeżdżają tam w charakterze prelegentów głównie, Polska jest oazą wolności. Polska jest krajem, gdzie można otwarcie głosić normalne poglądy i nie trzeba obawiać się knebla politycznej poprawności, tej political correctness, która jest zmorą Zachodu, USA, Europy Zachodniej, i to jest polska wartość. To jest jakby przykład, że Polska jest wolnym krajem wolnych ludzi, gdzie można głosić rzeczy, które gdzie indziej są na indeksie, czy budzą jakieś niebywałe kontrowersje.
Na przykład?
Generalnie sfera obyczajowa, krytyka LGBT. Jednym słowem, polskość jest normalnością tutaj jakby w polemice do Donalda Tuska, który mówił kiedyś, że Polska to nienormalność. Polska jest normalnością i życie publiczne w Polsce jest normalnością w sensie takim, że można głosić pewne poglądy, ba, one zyskują nawet status poglądów większości, nawet jeżeli jest to milcząca większość, ale jest to jednak większość Polaków, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, gdzie poglądy zupełnie takie oczywiste i normalne i naturalne są często poddawane bardzo ostrej, zmasowanej nawałnicy i jest próba ich spozycjonowania jako poglądów skrajnych, poglądów radykalnych, co jest bzdurą.
Pan jest i tu, i tam, tu, to znaczy w Warszawie, teraz w studio Radia Wnet na 5 piętrze i jest pan gościem Poranka Wnet Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości, ale jest pan tam, czyli w Brukseli, obserwuje pan, a nawet czynnie uczestniczy w rozmaitych negocjacjach dotyczących obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Jak te negocjacje przebiegają? W jakim punkcie gry jesteśmy?
Rzecz w tej chwili toczy się o 5 stanowisk głównych w Unii Europejskiej, a więc stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Nastąpi obsadzenie tego stanowiska na początku lipca. Stanowisko szefa Komisji Europejskiej oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo i odpowiedzialnego za unijną dyplomację, czyli European External Action Service, unijną służbę działań zewnętrznych, a wreszcie stanowisko numer 4 to szef Rady Europejskiej i wreszcie stanowisko numer 5, o czym się najmniej mówi, stanowisko szefa Europejskiego Banku Centralnego siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Gdy chodzi o timing, o czas, kiedy to będzie obsadzane, tu już powiedziałem, szef Europarlamentu pierwsze dni lipca, inauguracja nowej
i
kadencji pięcioletniej.
Kto ma szansę zostać szefem Parlamentu Europejskiego?
No więc właśnie, ten, który cały czas oficjalnie uchodzi za kandydata na szefa Komisji Europejskiej, szef największej frakcji w obecnej kadencji Europarlamentu, Bawarczyk, Niemiec, Manfred Weber, pupilek pani kanclerz Angeli Merkel.
I polityk, który był w Warszawie w piątek, w Warszawie.
Tak jest.
Co załatwił, czy zyskał jakieś poparcie ze strony polskiego rządu?
Spotykał się z panem premierem Morawieckim. Już nie mówił, jak to mówił w czasie kampanii, gdy PSU przyjechał popierać PO, gdy mówił, że nikt z PiSu nie obejmie żadnych stanowisk stanowisk w Unii Europejskiej i już nie widział, jak to widział w styczniu 2017 roku, miliony demonstrantów na ulicach polskich ulic. Nie wiem, czy pan wie, ale wtedy rzekomo miliony były, według pana Fredera Webera. Więc jakby złagodniał, stał się bardziej powściągliwy, założył okulary, już tych milionów nie widzi demonstrantów.
Ale czy coś osiągnął?
To już pan premier Morawiecki mógłby powiedzieć. Mam wrażenie, że rozmowa była o potencjalnej współpracy między współpracy nie w sensie jednej frakcji, bo to jest Mission Impossible, to jest niemożliwe, ale współpracy technicznej, współpracy w niektórych sprawach między naszą frakcją, której głównym modułem, czynnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość w frakcji EKR, Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a frakcją EPL-u, która pewnie będzie zgłaszać Europejskiej Partii Ludowej, która pewnie będzie zgłaszać Manfreda Webera na szefa Europarlamentu. Stanowisko szefa komisji i wszystkich 27 komisarzy, w tym, uwaga, 7 wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, to jest taka struktura, gdzie łącznie z przewodniczącym ponad 1/4 stanowisk to są wiceprzewodniczący lub przewodniczący, więc ponad 25%. To będzie wybór tego ciała, konstytuuje się Komisja Europejska albo w drugiej połowie lipca, albo dopiero jesienią. Wybór szefa Rady Europejskiej to jest kwestia grudnia, bo kadencja Donalda Tuska ubiega z końcem listopada. Wybór szefa Europejskiego Banku Centralnego, ponieważ kadencja pana Draghi, Włocha, byłego szefa włoskiego Banku Centralnego, upływa z końcem października. No, tutaj jest ciekawa układanka, bo o stanowisko szefa banku siedzibą we Frankfurcie nad Menem ubiega się Niemiec Jens Weidemann. No, ale jeżeli jeden Niemiec weźmie stanowisko szefa Europarlamentu lub szefa komisji, no to oczywiście drugi Niemiec nie mógłby być szefem innej instytucji centralnej w ramach Unii.
Ale nasze oczy w tym tygodniu będą skierowane na Waszyngton. Tam w środę wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i możliwe podpisanie rozmaitych porozumień militarnych i wojskowych. Czego pan oczekuje po tej wizycie polskiego prezydenta w Białym Domu?
Gdy chodzi o aspekty militarne, nazwijmy to, a więc kwestia poszerzenia liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce i ewentualnej zmiany statusu z czasem z baz rotacyjnych na bazy stałe, permanentne, to już do Waszyngtonu wcześniej udaje się minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który będzie tą wizytę kończył przygotowywać w tym aspekcie, ale nie tylko to, kwestia także współpracy energetycznej. Dla nas jest ważna dywersyfikacja źródeł energii, LNG, i tutaj w Amerykanie nam to sprzedają. No wreszcie kwestia geopolityczna. Polska zastąpiła Wielką Brytanię jako sojusznik numer jeden w Unii Europejskiej. Jest kwestia też wizyty amerykańskiego prezydenta.
Wielka Brytania jest jeszcze w Unii Europejskiej.
Tak, ale ponieważ jest na wylocie, wiadomo, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy będzie sójką za morze, która deklaruje, że chce lecieć, ale jakoś nie leci. Faktem jest, że Polska zastąpiła Wielką Brytanię jako sojusznik numer jeden USA w Unii. A jeżeli premierem Wielkiej Brytanii zostanie Boris Johnson, to myślę, że jednak Wielka Brytania z Unii wystąpi. No, w każdym razie na pewno tutaj ta wizyta będzie miała szczególne znaczenie, nie tylko protokolarne i nie tylko fakt, że będzie panu prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, panu doktorowi Andrzejowi Dudzie towarzyszyła pierwsza dama. To może jest bardzo istotne dla mediów, fotografów, ale w miarze politycznym ta wizyta ma naprawdę istotne znaczenie w miarze geopolitycznym, militarnym, energetycznym.
Bardzo serdecznie. Jakie ma pan plany na ten tydzień?
No, Bruksela. Lecę do Brukseli jutro i robię to, co do mnie należy.
Czyli?
No, czyli rozmawiam.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 7:23.
Dziękuję bardzo.
Gościem Poranka Wnet był Ryszard Czarnecki. Rozmową z panem europosłem rozpoczęliśmy. Tydzień na zegarze, powiedziałem już, jest 7:23. A my mamy połączenie z panią Hanną Szen. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest jeszcze pani na Tajwanie, czy już może przyleciała pani do Warszawy?
Nie, jeszcze trochę, a będę w Warszawie. Będę w Warszawie w połowie czerwca.
I będzie pani pokazywała film w ramach Maja na Foksal w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, ale o tym filmie będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać, a teraz o wielkiej demonstracji w Hongkongu i o starciach z policją. O co chodzi?
Tak, rzeczywiście była to chyba największa demonstracja w historii w Hongkongu. Organizatorzy mówią, że było ponad 1 000 000 protestujących. Protestowano przeciwko zmianom w prawie dotyczącym ekstradycji. Te zmiany pozwolą, umożliwią przekazywanie podejrzanych władzom chińskim, a mieszkańcy Hongkongu nie mają zaufania do systemu sprawiedliwości w Chinach. Wiadomo, że tam nadal stosowane są tortury, wymuszane są zeznania na oskarżonych. Często trafiają tam więźniowie, którzy są po prostu mają poglądy krytykujące opozycyjne do władzy komunistycznej. Ten protest, jeżeli ta liczba się potwierdzi, że rzeczywiście był ponad 1 000 000, no to jest 2 razy tyle niż przewidywali organizatorzy. Jest to 2 razy więcej też niż inny protest, który miał miejsce w 2003 roku, kiedy także próbowano przeprowadzić pewne zmiany w prawie. Wtedy dotyczyło to zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa. Wtedy 500 000 ludzi wyszło na ulicę i władze powstrzymały się od tych zmian. Po wczorajszym proteście już niestety władze, a dokładnie szefowa administracji Hongkongu Carrie Lin mówi o tym, że jednak ustawa, zmiany będą procedowane 12 czerwca. Początkowo mówiło się, że 12 czerwca zostanie to także przegłosowane, ale wielu obserwatorów życia w Hongkongu, także politycy stamtąd mówią, że to potrwa pewnie dłużej i najwcześniej pod koniec czerwca mogą te zmiany przejść. Carrie Lin, która jest, jak wspomniałam, szefową administracji w Hongkongu, jest uważana za głównego autora tego prawa. Ona sama miała zawieść te zmiany, przedstawić Xi Jinpingowi, uzyskać jego poparcie. Sama demonstracja miała się rozpocząć wczoraj o 15:00. Rozpoczęto ją pół godziny wcześniej na właściwie prośbę policji, dlatego że tak dużo ludzi zgromadziło się, że wręcz było to niebezpieczne, żeby wszyscy stali o 14:30 wyruszyli. Hasła, jakie pojawiły się na demonstracji, to nie dla ekstradycji dla Chin, nie dla złego prawa. Także były hasła, które mówiły, że Carrie Lin sama powinna podać się ekstradycji. Troszeczkę bardziej gorąco zrobiło się wieczorem, właściwie późno w nocy. Demonstracja powinna być rozwiązana o północy, ale po północy pod gmachem parlamentu Hongkongu nadal były grupy ludzi i wtedy policja użyła pałek i gazu pieprzowego. Ten budynek, okolice parlamentu to są takie miejsca dość wrażliwe, dlatego że między innymi od protestu właśnie wokół tego budynku w 2014 roku rozpoczęła się tak zwana rewolucja parasoli, która trwała przez kilka miesięcy. To był taki protest przede wszystkim młodych ludzi przeciwko niezgodzie władz Pekinu na wolne wybory szefa administracji w Hongkongu. Wczoraj wieczorem miano aresztować około 100 osób. Wiemy, że ostatnio władze Hongkongu z wszystkimi takimi protestującymi, zatrzymanymi za protestowanie, rozprawiają się dość ostro. Kilka tygodni temu 9 z uczestników, aktywistów, którzy brali udział w wspomnianej wcześniej rewolucji parasoli, otrzymało także wyroki więzienia. 4 z nich już trafiło do więzienia, także być może z tych 100 aresztowanych także spotka podobny los. Sami Hongkongczycy o tych zmianach w prawie dotyczącej ekstradycji nazywają to diabelskim prawem. Mówią, że to będzie prawo, które będzie takim gwoździem do trumny autonomii Hongkongu, że właściwie ten system, jeden kraj, dwa systemy się wtedy zakończy. Co będzie dalej, zobaczymy. No, parlament prawdopodobnie będzie obradował nad tym prawem 12 czerwca. Myślę, że będzie jeszcze wiele demonstracji. Pewnie będą zgromadzenia 12 15 czerwca, a także w momencie, gdy to prawo zostanie uchwalone. Także myślę, że to jest nie koniec tych niepokojów w Hongkongu. Ogólnie atmosfera jest taka dość napięta. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani tym, co się dzieje w Hongkongu, to bardzo polecam wywiad, jaki przeprowadziłam z pastorem Bobem Kraftem, Amerykaninem, który mieszka od lat 90. w Hongkongu i obserwuje to życie. On właśnie opowiada, jak zmieniał się Hongkong od momentu przejęcia władzy przez chińskich komunistów i jaka jest w tej chwili atmosfera. Między innymi jedną rzecz, na którą zwrócił, to, że kilka dni po tym, jak komuniści przejęli władzę w Hongkongu, to zlikwidowano wizy dla misjonarzy, usunięto krzyże z tych budynków rządowych, na których one się znajdowały.
A gdzie ten wywiad można przeczytać?
W Nowym Państwie. Zapraszam do Nowego Państwa, jest wywiad w najnowszym wydaniu Nowego Państwa.
Za nami jest wizyta prezydenta Chin w Moskwie. Jakie są efekty tej wizyty? Jakie są komentarze dotyczące tej wizyty?
No, wszędzie tutaj i na Tajwanie, i w Hongkongu, i w takim wolnym świecie chińskich media podkreślają, że ta wizyta to jest takie zacieśnienie się sojuszu Rosji z Pekinem w obliczu dość mocnego konfliktu Pekinu ze Stanami Zjednoczonymi. Putin mówił o tym, że prezydent Xi to jest jego najbliższym przyjacielem i zresztą chyba fakt, że ci dwaj przywódcy spotkali się już 30 razy w ciągu ostatnich 6 lat, to jest także dowód na to, że rzeczywiście ten sojusz się zacieśnia. Wzrasta wymiana handlowa pomiędzy obydwoma krajami. Także w trakcie tego spotkania podpisano dwie deklaracje. Jedną w sprawie partnerstwa strategicznego, inną o wzmocnieniu globalnej stabilności. Także zawarto jakieś pewne umowy dotyczące transakcji handlowych, między innymi dotyczącej budowy bloków jądrowych w północno-wschodnich Chinach przez jedną z państwowych chińskich, rosyjskich firm. No i także była kwestia poruszona między innymi nowego jedwabnego szlaku. Putin przedstawiał to jako taką chińską inicjatywę wpisującą się w jego inicjatywę Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Kiedy pani film będzie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich pokazywany?
Zapraszam 18 czerwca o 19. To jest bardzo ciekawa pozycja pod tytułem List z Masandży. Częściowo film kręcony ukrytą kamerą, pokazujący, w jaki sposób działa państwo chińskie, w jaki sposób traktuje te osoby, które mają inne poglądy, a także wyznanie, bo historia dotyczy Chińczyka, który jest członkiem ruchu Falun Gong. Co się z takimi ludźmi dzieje? Jak wspomniałam, tytuł filmu jest List z Masandży. Masandża to jest jeden z takich najokrutniejszych obozów pracy w Chinach. Tam trafiają członkowie ruchu Falun Gong, ale także i chrześcijanie. Historia jest bardzo poruszająca, film bardzo mocny, zrobiony bardzo profesjonalnie przez Kanadyjczyka chińskiego pochodzenia. To już znany twórca, ale także i uznany na świecie, między innymi w 2016 roku za inny swój film The Bleeding Edge otrzymał Gabriel Award. To jest taka nagroda przyznawana przez organizację skupiającą amerykańskich, a kanadyjskich dziennikarzy katolickich. Także bardzo polecam, bardzo wzruszająca historia. Wiele osób, które ją widziało, było bardzo zszokowanych i nie byli niektórzy, którzy mówili, że po obejrzeniu bo nie byli w stanie nic wypowiedzieć. Naprawdę dobrze zrobiony, mocny film o tym systemie, o którym władza chińska coraz częściej, Xi Jinping, mówi, że może być taką alternatywą dla zachodniej demokracji. Chciałaby ten system, który on tak ładnie, Xi Jinping, nazywa socjalizmem z chińską charakterystyką, eksportować dalej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Z Tajwanu Hanna Shen w Poranku Wnet, na zegarze godzina 7:32, a dzisiaj jest 10 czerwca, a 10 czerwca w 1950 roku urodziła się Anna Jantar. Posłuchajmy takiego przeboju. Tyle słońca w całym mieście.